Wchodzimy do Muzeum 600-lecia.
Ojciec Stanisław Tomoń.
Przy wejściu wita nas obraz przedstawiający protoplastę życia paulińskiego świętego Pawła, pierwszego pustelnika. Gościu, podziwiaj świątobliwy zakon, braci eremitów, świętego Pawła, pierwszego pustelnika. To jakby zachęta do wejścia i ujrzenia tego, co stanowi o obecności sześciowiekowej zakonu paulińskiego na Jasnej Górze. To również odnalezienie w tym miejscu szczególnych przejawów kultu Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki Bożej Częstochowskiej, jak również odnalezienie Jasnej Góry jako ważnego fragmentu kultury polskiej. Podchodzimy do pierwszej z gablot ekspozycyjnych, odnajdujemy zabytkowy srebrny relikwiarz w kształcie drzewa palmowego, dwa lwy u podstawy, kruk z półbochenkiem chleba.
Dwa lwy stojące na dwóch tylnych łapach to herb Paulinów.
Tak, uzupełnione drzewem i co ważne, symbolem łączności człowieka z Bogiem, krukiem niosącym pół bochenka chleba. To jest nawiązanie do starodawnej tradycji zakonu paulińskiego mówiącej o pożywieniu z nieba dla świętego Pawła, pierwszego pustelnika żyjącego na przełomie II-III wieku, który spędził 90 lat w samotności na pustyni, przeżywszy łącznie lat 113. To katenat, kodeks regów paulińskich spisany w roku 1512 i różaniec ojca Augustyna Kordeckiego. Dwa dokumenty fundacyjne Jasnej Góry przez księcia Władysława Opolczyka w 1382 roku, pieczęć Władysława Opolczyka za namiestnika Rusi Czerwonej, a jednocześnie tego, który sprawował pieczę nad ziemią opolską. To jemu zawdzięcza Jasna Góra wizerunek, ikonę Boga Rodzicy przewiezioną tutaj z Zamku Bełskiego, rok 1382. Rok 1393 to fundacja powtórna, refundacja przez króla polskiego Władysława Jagiełłę, my i małżonka nasza najdroższa. Chodzi o królowę Jadwigę, 24 lutego 1393 rok. Świetnie zachowana pieczęć wosku, tutaj pole dla popisu dla sfragistów, dla badaczy dokumentów pergaminowych, papierowych. To pomieszczenie jest wygospodarowanym w pomieszczeniu dawnej drukarni klasztornej, która mieściła się tu w latach 1628-1864. Drukowano tu księgi o treściach filozoficznych, teologicznych, ale też i zwykłe księgi na przykład do modlitwy, modlitewniki. Umacniano jedność słowa polskiego. Dla tej wspólnoty pod trzema zaborami to było bardzo istotne. Portrety przedstawiające historię życia paulińskiego, począwszy od wieku XVII, XVIII, aż po czasy współczesne, portret człowieka, który zadumał się nad sensem pracy. Chodzi o portret zatytułowany Modlitwa o pojednanie, pędzla Leszka Sobockiego, przedstawiająca na czarnym tle postać Lecha Wałęsy. A z drugi z portretów to Stefan kardynał Wyszyński, ten stary dąb tak mocno wrósł w tę ziemię, to skarga, coś wyrasta z tej laski kija pasterskiego, jakiś nowy liść, nowe światła, potrzeba nowych świateł, przyjdą nowe czasy, testament duchowy Stefana kardynała Wyszyńskiego, ale w tle widoczne ciemne oblicze Matki Bożej Jasnogórskiej. Są również przedstawione na ścianie ekspozycyjnej trzy sukienki. Sukienka 600-lecia z 1982 roku, sukienka 1000-lecia z milenium Chrztu Polski 1966 rok i sukienka koralowa z roku 1910. Jest również na środku tej wielkiej sali ekspozycyjnej przedstawiony zaplecek, ta część obrazu, która jest niewidoczna, a więc jakby awers i rewers obrazu. Mensa Mariana Potissima Domus Nazareus Super Lex. To jest nawiązanie do tej tradycji, która mówi o powstaniu obrazu w Jerozolimie, namalowaniu przez świętego Łukasza, przebywaniu obrazu 300 lat w Jerozolimie, odnalezieniu w Bizancjum przez świętą Helenę, chwaleniu czci oddawanej tej ikonie przez lat 500, następnie sprowadzeniu na Ruś do Zamku Bełskiego i przeniesieniu w roku 1382 na Jasną Górę Częstochowską. Tutaj są również świadectwa wielkiego związku Polski ze Stolicą Apostolską, z Ojcem Świętym, dary papieży Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I świece oraz wielkie blachy srebrne przedstawiające części ciała ludzkiego. Są to wyobrażenia, to są te szczególne wota, historia wotami znaczona jako wierne odzwierciedlenie tego, co nazywa się wdzięcznością za uzyskane łaski. To miejsce żyje, cuda tutaj mają miejsce nie tylko w porządku somatycznym, cielesnym, ale przede wszystkim duchowym. Odnajdujemy też te blachy srebrne, epitafijne, portrety trumienne, epitafijne z przedstawieniami twarzy choćby Jana III Sobieskiego, Jana Chreptowicza, magnaterii i szlachty polskiej jak Denhoffa.